Witam bardzo serdecznie Was wszystkich na dzisiejszym nabożeństwie, chociaż nie ma część z nas, ale myślę, że później będzie taka możliwość, aby mogli obejrzeć, tak, i duchowo jakby się przyłączyć do tego naszego nabożeństwa. Ale zanim zaczniemy pieśnią i uwielbieniem, to też chciałem przeczytać list od biskupa Marka Kamińskiego, ponieważ jest taka inicjatywa, aby w Kościele podjąć wysiłek postu i modlitwy. Mieliśmy w poprzedniej fali, tak, tej epidemii taką inicjatywę. Był jakiś okres przerwy, czy może trochę zaniechania, to wracamy do tego, to może w innej formie. Posłuchajcie. Drogie siostry, szanowni bracia, pozdrawiam Was bardzo gorąco w imieniu Pana Jezusa. Docierają do nas informacje niepokojące. Media mówią nam o dramatycznie licznych zakażeniach. Podczas dzisiejszego dnia w licznych rozmowach telefonicznych dowiedziałem się o zachorowaniach wśród naszych wiernych. Takie wiadomości muszą nas skłonić do duchowej aktywności. Boży lud nie jest bezbronny. Biblia poucza nas, że mamy oręż do duchowej walki, prosząc Pana o Jego interwencję i pomoc. Proponuję, aby w każdą środę cyklicznie aż do odwołania wierni Kościoła Zielonoświątkowego poświęcili czas na post i modlitwę. Pościć można w wybrany przez siebie sposób, post ścisły lub inny. Następnie w godzinach od 18 do 19 będziemy się w jedności modlić w całej Polsce. Modlitwa może odbywać się w domach lub na nabożeństwach. Potem można zjeść posiłek. Pamiętajmy, że jesteśmy przez Boga powołani na taki czas jak ten. Boże rozwiązania przychodzą, gdy Kościół się aktywizuje. Modli się, pości, uwielbia Boga i walczy o swój naród. To nie jest moment na poddanie się słabości. To czas podjęcia duchowego boju i zwyciężania. Niech nas wszystkich Bóg błogosławi, zachowa w zdrowiu, zaopatruje i umacnia swój Kościół. Dziękuję, że jesteśmy jako Kościół Jezusa jednością. Z błogosławieństwem, Marek Kamiński. Wstańmy. Pomodlimy się w sprawie tej, o której zawsze się modlimy. Boże, my wierzymy w Twoją ochronę. Panie, bez względu na wszystko, my wierzymy, że Ty posyłasz swoich aniołów na nasze drogi i my, modląc się, abyś zachował nas od złego, zachowujesz nas od złego. Panie, jesteśmy tutaj pozostawieni, nie zabrałeś nas, ale obiecałeś, że będziesz z nami. Dziękuję Ci, że jesteś na tym miejscu z nami, że jesteś też z każdym tym, kto może w samotności, ale zwraca się do Ciebie, z każdym tym, który teraz też ogląda to przesłanie. Dziękuję Ci, Panie, że Ty przenikasz wszystko. Głębokości Boże, Twój Duch przenika i Twój Duch przenika nasze życie. On jest obecny pośród nas, jest w nas. Dziękujemy Ci za to, że mamy tą obietnicę. My jej się chwytamy, my się jej trzymamy. Błogosław nas, Panie, na tym miejscu i działaj pośród nas. Niech Twoja wola, która jest w niebie, spełni się i dzisiaj, tutaj, na tym miejscu. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Dzisiaj chciałem mówić do Was na temat obietnic Boga. Myślę, że temat nie jest nikomu obcy, kto ma społeczność ze Słowem Bożym, tak? Te sformułowanie wielokrotnie się pojawia w Bożym Słowie, ale myślę, że my troszeczkę, będąc w naszej kulturze, jesteśmy tak mniej obeznani z tym tematem, chociaż on jest naprawdę jednym z głównych motywów Bożego Słowa. Obietnice Boga. Nawet nie nazwałem tego Boże obietnice, bo wolę takie sformułowanie, czyje to są obietnice. Są obietnice Boga, ale my na co dzień mamy do czynienia z obietnicami ludzkimi. Rodzimy się, wychowujemy się w takich warunkach i całe nasze życie ma jakieś odniesienie do tego, co nam jakiś człowiek obiecał, w jaki sposób zostaliśmy pouczeni. Więc jeżeli mówimy o ludziach, to bardziej utarło się takie powiedzenie, oczywiście mogą być ludzkie obietnice, ale ja tu użyję słowa ludzkie obiecanki. Skąd się wzięło takie zdrobnienie od słowa obietnice? Myślę, że z tego, że ludzkimi obietnicami jednak jesteśmy zawiedzeni. My zdajemy sobie sprawę z tego, że słowa dzisiaj szczególnie niewiele znaczą. Mało kosztują kogoś wypowiedzenie tych słów i w związku z tym za tym nie idzie jakaś konsekwencja spełnienia jakichkolwiek obietnic. Zobaczcie takie sformułowania jak obietnice wyborcze. Z czym wam się kojarzą? No, z takimi deklaracjami, za którymi niekoniecznie pójdzie ich realizacja, albo nie w pełni, albo po drodze się zmodyfikują. Pojawia się takie sformułowanie, powiedzonko, obiecanki cacanki, czyli obiecanki, znowu zdrobnienie, cacanki to takiego coś miłego, takie pieszczoty trochę, a głupiemu radość, czyli ktoś, kto w te obietnice chce wierzyć i których się uchwyci, wyjdzie na głupca. Jedyne, co mu pozostaje, to cieszyć się z tego, że otrzymał jakieś obiecanki. Obiecanki, możesz je oprawić w ramki. Na przykład, tak? Takie powiedzenie. Ludzie coś ci mówią, obiecują, a ty sobie tam myślisz. Albo czek bez pokrycia. Czy jest coś takiego jak czek bez pokrycia? No może być w bankowości, ale to jest takie popularne określenie właśnie złożonej obietnicy, za którą nie pójdzie jej realizacja. Albo gruszki na wierzbie. Czyli, że nie jest możliwe, żeby na wierzbie wyrosły gruszki, więc takie obietnice, które wiemy, że nie będą spełnione, można porównać do czegoś takiego. Chciałem zacytować dwa fragmenty, gdzie Boże Słowo mówi o tym, jaki jest Bóg, a jaki jest człowiek. W czwartej Księdze Mojżeszowej, w Księdze Liczb, jest, jak wiecie, tutaj Balaam, taki prorok, który miał przekląć Izrael dla króla Moabu, Balaka. Akurat tu mi się urwało to słowo. Chodziło, że Balaam mówi do Balaka. Bo w drugim błogosławieństwie, a w zasadzie przekleństwie, tak? Bo jak pamiętacie, król Moabu najął tego człowieka do tego, żeby mu przyszedł i przeklął naród, którego się obawiał, a który wędrował przez jego ziemię, naród wybrany Izraelitów. I kiedy on zaczął wygłaszać swoją mowę i wygłosił swoją wyrocznię, mówiąc: powstań, Balaku, mówiąc do króla Moabu, i słuchaj, nakłoń ku mnie swoich uszu, synu Syppora. Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa, ani synem człowieczym, aby żałował. Dlaczego akurat pojawia się też te przeciwstawne do obietnicy żałowanie, tak? Nie jest kimś, kto ma nie dotrzymać słowa albo jeszcze żałował, bo z obietnicami ludzkimi jest czasami tak, że my żałujemy ich, że złożyliśmy je. Bo jeżeli nas ktoś chwycił za słowo, które złożyliśmy, to później po jakimś czasie się skrobiemy w głowę: aj, chyba niepotrzebnie to obiecywałem. Jaki tu wykręt znaleźć? Jakie tu wytłumaczenie? Jakie okoliczności? Myślę, że znamy to z codziennego życia, jak ludzie się wykręcają od tego, co wcześniej powiedzieli. Bo człowiek jest zwyczajnie kłamcą, jak Biblia go określa, poprzez niekonsekwencje w realizacji tego, co wcześniej deklarował. Dlatego na przykład w ważnych sprawach trzeba iść zwyczajnie do jakiejś instytucji, coś podpisać i jeżeli instytucja tego później nie będzie egzekwować i ścigać człowieka, to człowiek chętnie by się z wielu obietnic wyłgał. Na przykład w pożyczkach, prawda? Jeżeli pójdziesz do znajomego i pożyczysz, mówi ci: oddam ci na pewno, jak bum, cyk, cyk, jak Boga kocham. W tym momencie to, co składasz tą obietnicę, jest na pewno prawdą, bo potrzebujesz tych pieniędzy. Ale jak ci się rozejdą i nie masz czego oddać, no to zaczynasz kombinować, jak można się z tego jakoś wykręcić. Ale w banku, jeżeli podpisałeś jakąś umowę i złożyłeś deklarację, że będziesz spłacał, to cię szczyszczą nie w ten, to w inny sposób, ale oni odzyskają swoje pieniądze, więc tam nie możesz się wykręcić od tego. Ale na przykład taka obietnica, która jest z naszej strony przysięgą czy ślubowaniem, małżeńska. Co tam mówimy? Jak jesteśmy w sobie zakochani, stajemy na ślubnym kobiercu i każą nam powtarzać jakieś słowa. Przecież my ich nie wymyśliliśmy. Gdyby to jeszcze było w Urzędzie Stanu Cywilnego, niech pan się teraz pomodli. Tak? Powiedzieli swoimi słowami, co też pan czuje i co pan deklaruje. Nie, tam mówią, proszę powtórzyć, a później jeszcze podpisać coś. I są świadkowie, którzy to widzieli. A mimo to wycofujemy się z tych obietnic, tak? Żałujemy. Niektórzy na drugi dzień żałują, że złożyli. Niektórzy stając na ślubnym kobiercu już żałują, kto ich tu zaciągnął przed ten ołtarz. I człowiek taki jest, ale Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa, ani synem człowieczym, aby żałował. Czy On powiada, a nie czyni i mówi, a nie spełnia? Oto nakazano mi błogosławić. On błogosławił, ja tego nie odmienię. Bóg mu nakazał, bo jak pamiętacie, Bóg mu pozwolił pójść tylko pod warunkiem, że będzie błogosławił, a nie przeklinał. Król Moabu spodziewa się tego, że on będzie przeklinał i po raz drugi mówi, co ty wyprawiasz? Ja ciebie tutaj zaprosiłem w innym celu, żebyś mi przeklął ten naród, a ty błogosławisz. Ale on się tu od razu usprawiedliwia. Oto nakazano mi błogosławić. On błogosławił, czyli Bóg, ja tego nie odmienię. W tym akurat okazuje posłuszeństwo, chociaż w innej sprawie tam kręci, jak pamiętacie, obiecano mu, że go uczczą, więc poszedł. Tyle tylko, że wypowiedział rzeczywiście bardzo ważne słowa. Albo to, co mówi Samuel do Saula, kiedy Saul zgrzeszył. A doprawdy ten, który jest chwałą Izraela, nie kłamie i nie żałuje, bo nie jest człowiekiem, aby żałować. My naprawdę jako ludzie mamy problem z tym, co mówimy i jak idziemy za swoimi słowami. My się wikłamy wciąż w tym, co deklarujemy i nie jesteśmy w stanie spełnić. Z różnych powodów. Czasami rzeczywiście niechcąco. Bo ktoś mi mówi, słuchaj, a ty mówiłeś, że to czy tamto. I naprawdę? Nie pamiętam. Nawet to, co tutaj się dzieje, widzicie, że się trochę tak dzieje inaczej niż planowaliśmy, bo było gdzieś tam umówione, że ma być tak, a zrobiliśmy inaczej. Wycofaliśmy się z tego. Ale te nasze żałowanie właśnie tego, co powiedzieliśmy, powoduje tym bardziej taką dysproporcję w stosunku do tego, co Bóg mówi i Bóg czyni. Słuchajcie, zawsze sięgamy do początków i to, co się stało w Ogrodzie Eden, jest w pewnym sensie konsekwencją tego, z czym mamy obecnie do czynienia. Przychodzi szatan do kobiety i mówi, czy rzeczywiście Bóg powiedział. Podważa to, co Bóg powiedział. I ona dokonuje wyboru. Zaczyna wierzyć temu, co powiedział przeciwnik, tym słowom w sumie nieprawdziwym, on jej składa pewną obietnicę. Bo Bóg powiedział, że na pewno umrzecie, a on mówi, na pewno nie umrzecie. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Mało tego, jeszcze składa obietnicę, że będziecie jak Bóg. Po pierwsze, na pewno nie umrzecie, a po drugie, jest szansa, że będziecie tacy jak Bóg. Te kłamstwo zostało przyjęte jako obietnica i do dzisiaj mamy kulturę, w której żyjemy, składania obietnic bez pokrycia, mało tego, celowo składanych z tego powodu, żeby kogoś wykorzystać, żeby nad kimś przejąć kontrolę, żeby kogoś zmanipulować. Ile jest wokół nas takiego gadania na zasadzie obietnic, obiecanek, cacanek w jednym celu, aby osiągnąć swoje cele, swoje pragnienia. Jak mówiliśmy tutaj o politykach, chyba nikt się nie łudzi, że polityk no po prostu jest zmuszony w pewnym sensie, żyjąc w takim systemie, do tego, żeby deklarował czasami z góry wiadomo nieprawdziwe rzeczy. I my, słuchając tego wszystkiego, a już po raz kolejny nas zawiedziono, wiemy, że to i tak nie będzie spełnione, on wie, że to nie będzie spełnione, my wszyscy gramy jakąś w tym swoją rolę. Ale to wszystko wpływa na nas w ten sposób, że naprawdę jesteśmy sceptycznie nastawieni do kwestii jakiejkolwiek obietnicy. Spełnienia się jakiejkolwiek obietnicy. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo jesteśmy wtedy sceptycznie nastawieni do tego. Biblia została napisana przez przedstawicieli narodu wybranego. Jest błogosławieństwem również dla nas, którzy wywodzimy się z narodów. Nie jesteśmy Żydami, ale korzystamy z tego. Przypatrujemy się temu. I chciałem wam powiedzieć, że w kulturze Izraelitów, narodu wybranego, w kulturze narodu żydowskiego jest coś takiego, czego wydaje mi się, że w naszej kulturze brakuje. I czego my do końca nie rozumiemy. Ja sam się wychowałem w jakimś systemie religijnym, gdzie raczej opierałem swoją wiarę na ostrzeżeniach niż chwytaniu się dobrego Bożego Słowa i Bożych obietnicach. Zresztą my tak dzieci wychowujemy, prawda? Jeżeli bierzemy dziecko od małego, to my mu czasami coś obiecujemy. Na przykład chodź tu do tatusia na kolanka usiądź, popatrz synku na to piękne mieszkanie, czy na ten piękny dom. Chodź, wyprowadzę cię na ten samochód, popatrz. Na to popatrz. To wszystko kiedyś będzie twoje. Tak? Mało tego, że zanim dorośniesz, ja już ci gromadzę majątek. Odkładam ci na książeczce mieszkaniowej. Odkładam ci do skarpety. Trzeci filar ci zafundowałem. To wszystko kiedyś będzie twoje. Czy tak dzieci się prowadzi? Nie, dzieci się nie wtajemnicza w to, co się dla nich szykuje. Kiedyś jak dorosną, to się im to przekaże, ale tak na dobrą sprawę to lepiej, żeby nie wiedziały, bo się zrobią jakieś roszczeniowe. Albo jeszcze podkradną, jeżeli pokażemy, zobacz, tu w bieliźniarce pomiędzy tą bielizną leży 10 tysięcy. To jest dla ciebie, jak dorośniesz. Tylko teraz nie rusz tego. Czy to byłoby rozsądne? Nie, raczej tak nie robimy. Natomiast co, jaki główny komunikat wysyłamy do dziecka? Uważaj, jeżeli zrobisz to czy tamto, poniesiesz konsekwencje. Patrz, nie rób tego. Zostaw tamto. Jest cały czas ostrzegacze. Myślę, że taki typowy sposób wychowywania dzieci to jest, niech się dziecko samo wychowuje, a ja go tylko jakby doglądam i ostrzegam przed niebezpieczeństwem. Mało jest świadomego oddziaływania na dziecko w postaci takiego malowania mu jakiejś perspektywy i wskazywania mu takich szczególnych punktów w przyszłości, do których ono powinno podążać, chwytając się tego, bo my sami do końca nie wiemy, czy to tak będzie. Może koniunktura się zmieni, może coś. Co ja tu dziecku naobiecuję, a później się to wszystko zmieni. My nie mamy nawet takich instrumentów do tego, żeby zweryfikować to, co będzie w przyszłości, więc my tego nie stosujemy. Ale u Boga tak nie jest. Zobaczcie, że kultura żydowska jest zupełnie inna. Oparta na Bożym Słowie, jakkolwiek uwierzyli czy nie uwierzyli w Chrystusa, ale przepełniona Bożymi obietnicami. Ktoś powiedział, że u Żydów dziecko różni się tym, czy proces szkolnictwa różni się tym, że od naszego, że u nas, jeżeli dziecko wraca ze szkoły, to zadajemy mu pytanie, no co cię tam pytali w szkole? Miałeś klasówkę, miałeś kartkówkę, odpytywali cię z czegoś? Tak u nas mniej więcej to wygląda, natomiast w domu żydowskim wygląda to odwrotnie. Jakie pytania zadałeś nauczycielowi dzisiaj w szkole? Czyli kultura aktywności, w której to dziecko się uczy, żeby miało odwagę do tego, żeby konfrontować pewne rzeczy, które się mówi. Nasza kultura religijna również naszego narodu jest taka szczególna pod tym względem, bo raczej się skłania ludzi do tego, wiesz, ty tam za dużo nie kombinuj. Wiesz, tak jak ty, twoi ojcowie wierzyli, twoi praojcowie tak wierzyli, ty też masz tak wierzyć. Od razu mi się przypomina taki fragment pieśni kościelnej, to tam jest w czasie komunii się śpiewa. Jezusa ukrytego mam w sakramencie czcić, wszystko oddać dla Niego, Jego miłością żyć. On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu, dla Jego boskiej chwały życie poświęćmy Mu. Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój, boć tu nie ma chleba, to Bóg, to Jezus mój. I te wiarą trzeba ukorzyć rozum swój, to mi się właśnie kojarzy z taką naszą kulturą. Jak już masz jakąś aktywność ze swojej strony w kierunku Boga, to ci się mówi, nie kombinuj. To wiarą trzeba przyjąć. Nie rozumiemy za bardzo, co mamy na myśli, mówiąc wiarą, ale to znaczy, że przyjm tak, jak jest i nie zadawaj pytań. Ale w tej kulturze jest inaczej. Bóg mówi, wypróbuj mnie. Uchwyć się mojego słowa. Dlaczego tak jest? Dlaczego jeżeli w ogrodzie dokonało się to kłamstwo i kłamstwo weszło do naszego codziennego życia, to my jesteśmy ludźmi, którzy mają naprawdę poważne problemy z natury. Mamy takie problemy, aby w cokolwiek i komukolwiek zawierzyć. Ale bez wiary nie można podobać się Bogu. I ty musisz o tym pamiętać. Musisz przełamać w sobie schemat pasywności. Zobaczcie, co mówi list do Rzymian i list do Efezjan. Ale bowiem ja sam gotów byłem modlić się, to apostoł Paweł mówi o swoich rodakach, by być odłączony od Chrystusa dla braci moich krewnych według ciała, Izraelitów, do których należy synostwo i chwała i przymierza i nadanie zakonu i służba Boża i obietnice, tu wyróżniłem, do Izraelitów należą obietnice, do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała. Ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Zobaczcie, ile rzeczy Bóg im nadał, ale dał im również obietnicę. Albo list do Efezjan. Przeto pamiętajcie o tym, że wy niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, którzy nazywają obrzezanymi na skutek obrzeski, dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom zawierającym obietnice, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. To jest odniesienie do narodu żydowskiego. My sobie nawet nie zdajemy sprawy, że my kiedyś żyliśmy po prostu bez nadziei. Nie było się czego chwycić. Cicho bądź, wiesz i tyle. Wiarą należy ukorzyć rozum, swoje emocje, wszystko poddać. I my mamy taką tendencję do deklarowania. Nawet powiem wam, że naddeklaratywność jest przez Boga ganiona. Dlatego, że my czasami myślimy w tej kulturze, obracając się codziennej, ludziom trzeba składać obietnice. Nieważne, czy spełnię, czy nie spełnię. Bogu tym bardziej głównie chodzi o obietnice. O jakieś przysięgi. Panie, ja się ciebie nie zaprę. Tak Piotr zadeklarował, złożył obietnicę. A nie wiedział, co za chwilę się stanie, że zanim kur zapieje, on trzykrotnie się go zaprze. I nawet jest w Bożym Słowie powiedziane, żeby za dużo słów nie było u ciebie, abyś, wiesz, nie nadużył tej swojej deklaratywności. Bogu, jeżeli coś obiecałeś, to spełnij, bo mu się głupcy nie podobają. Ale ja już nie pamiętam, co ja mu obiecywałem. Ale przestudiujcie teksty pieśni, które śpiewamy, to zobaczycie, ile tam jest deklarowania rzeczy. No oczywiście my sobie śpiewamy. My nawet nie myślimy czasami, co śpiewamy. Tu jest tekst. No, tak naprawdę to ktoś prowadzi nas tej pieśni. Ale tam my coś deklarujemy. A przecież Bogu nie chodzi o to, żeby powiedzieć, Panie, ja Ciebie kocham, a ja Ciebie tak naprawdę to już nie mogę zcierpieć. Ty mnie zawiodłeś tyle razy. Czasami nie chcemy się przyznać do swoich emocji, swojego nastawienia, ale w pewnym sensie tak jest. Zobaczcie, że byliśmy bez nadziei, obcy społeczności izraelskiej, obcy przymierzom zawierającym obietnice. Jak to jest z obietnicami? Obietnic Bożych wiele się wypełnia w naszym życiu, ale też są takie, które się tak długo realizują w czasie, że czasami za życia nie doświadczymy ich spełnienia. Tak mówi list do Hebrajczyków o Abrahamie, jego dzieciach, o jego dziecku Izaaku i jego wnuku Jakubie, że oni, mając tą obietnicę, że będą wielkim narodem, oni za życia tego nie doświadczyli. Oni stali się w przyszłości, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że dziećmi są dzieci obietnicy. Czyli my na przykład tutaj. Wszyscy oni umarli w wierze, nie otrzymawszy spełnienia obietnic. ale z daleka je ujrzeli, cieszyli się nimi i witali je i wyznali, że są obcymi pielgrzymami na ziemi. Jeżeli masz obietnicę, to możesz spojrzeć dużo dalej niż jesteś tu i teraz. To pozwala ci inaczej żyć. Powiem ci tak, jak masz obietnicę, ty wiesz, że masz obietnicę, tak? W Bożym Słowie. Pytanie tylko, jakbym zapytał, a jakie konkretnie? Podaj mi. To będzie z tym problem. Ale o tym może później. Tylko, że my mamy te obietnice znowu na zasadzie, że wiemy, że są. A obietnice mają to do siebie, że musi być odbiorca obietnicy, który jej się uchwyci, w nią uwierzy i będzie za nią podążał. Jeżeli tak postrzegamy Boże obietnice, obietnice Boga, nasze życie zupełnie inaczej wygląda. My wiemy, dokąd zmierzamy, my widzimy perspektywę, my się zachowujemy dzisiaj inaczej, dlatego że ja widzę, jak jest na przykład moje dziedzictwo. Że pewne rzeczy tu i teraz otrzymuję i dziękuję Bogu za to, że te obietnice się spełniają, ale że są jeszcze lepsze rzeczy przede mną. Bo obietnice Boga to tak naprawdę dobre słowo. Właśnie, nas karmi się, może my to nazywamy obietnicami, ale tak naprawdę ostrzegaczami. Takimi informacjami, uważaj, bo. To też jest jakaś forma obietnicy, bo jeżeli zrobisz tak, to stanie się coś tam. Ale to jest mało inspirujące do życia. Bóg daje inny rodzaj słowa. Bóg zawsze prowadził swój lud za pośrednictwem obietnic. Bóg wyprowadził z jednego człowieka wielki naród. Ten naród, jak wiecie, trafił do niewoli na 400 lat i była obietnica, że wyjdzie z tej niewoli i Bóg dokonał tego, ale za życia niektórych pokoleń te obietnice, w które oni wierzyli, nie spełniły się. Ale pozwoliły im żyć, tak jak tu jest napisane, że można siebie uznać za człowieka w trasie, pielgrzyma, obcego. Ci, którzy bowiem tak mówią, wyraźnie okazują, że szukają ojczyzny. Gdyby przecież wspominali tę, z której wyszli, mieliby sposobność powrócić. Teraz jednak pragną lepszej, to jest niebiańskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, bo przygotował dla nich miasto. On, Abraham, zamieszkał z Izaakiem w namiotach. Tak? Jest powiedziane, że nawet się nie osiedlił w miejscowości. Dlaczego taki styl życia prowadził? Dlatego, że patrzył o wiele dalej niż to, co teraz i żył nadzieją spełnienia obietnicy. Ale Boże Słowo mówi, że nie wszystkie obietnice w jego życiu się spełniły. Na przykład te, które dotyczą potomka, tak. Dostał, ale 25 lat czekał. Dostał obietnicę i 25 lat czekał, zanim mu się Izaak urodził. W międzyczasie zakombinowali z Sarą w sprawie Ismaela, prawda? No bo jak długo można czekać? Jak długo można czekać na wypełnienie obietnicy? Ale spełniła się, natomiast, że zostanie wielkim narodem, to za jego życia się to nie wypełniło. Ale wypełniło się. Taka prawda dotycząca wejścia do ziemi obiecanej. Zobaczcie, list do Hebrajczyków mówi, że pierwsze pokolenie nie mogło wejść. Z jakiego powodu? Z powodu niewiary. Co mieli? Mieli obietnicę dziedziczenia tej ziemi i mieli normalne, codzienne swoje życie. Idą przez pustynię i tylko problem, bo pustynia służyła jakiemuś sprawdzeniu ich, przygotowaniu, czy będą w stanie zaufać Bogu, bo na razie idąc przez pustynię, to po prostu sobie tylko szli i mieli problemy takie czysto bytowe, brak wody, brak jedzenia, uciążliwość tej wędrówki, natomiast nie musieli prowadzić żadnej walki. Ale kiedy stanęli na granicy ziemi obiecanej i poszli sprawdzić ci przywódcy, jak tam jest tej ziemi obiecanej, to się okazało, wszystko się zgadza. Tak jak Bóg obiecał, jest wspaniałą ziemią. Problem tylko w tym, że nie jest taka po prostu do wejścia i zasiedlenia. Trzeba stoczyć jakąś walkę z tymi, którzy tam są, a to nie są zwykli przeciwnicy. I wzięli bardziej pod uwagę to, co ich oczy widziały, niż to, co Bóg do nich powiedział w tej sprawie. Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Ale kiedy drugie pokolenie weszło, tak, po 40 latach do ziemi obiecanej, kiedy zdobyli tą ziemię, to na koniec życia Jozuego jest takie słowo w księdze Jozuego zapisane. Dał więc Pan Izraelowi całą ziemię, którą przysiągł dać ich ojcom, i posiedli ją i mieszkali w niej. Dał im Pan także odpoczynek ze wszystkich stron, tak jak przysiągł ich ojcom. Nie ostał się przed nimi nikt spośród wszystkich ich wrogów. Wszystkich ich wrogów wydał Pan w ich ręce. Nie zawiodło żadne słowo ze wszystkich dobrych słów, które Pan obiecał domowi Izraela. Wszystko się wypełniło. W przykładzie Biblii, współcześnionej Biblii Gdańskiej, jest słowo dobrych słów. Celowo użyłem tego tłumaczenia, bo na przykład w naszej warszawskiej albo w Biblii Tysiąclecia jest już mowa obietnica. Ze wszystkich dobrych obietnic, które Pan uczynił domowi Izraela, żadna nie zawiodła, lecz każda się spełniła. Czym jest uboga obietnica? To jest zawsze dobre słowo. To jest zawsze coś, co natchnie cię nadzieją, co cię ukierunkuje, co cię zachęci. Nie każda obietnica, nie każde dobre słowo jest do wzięcia od razu. Ale tworzy ci perspektywę, za którą możesz podążać. Boże obietnice to są dobre słowa. To jest z tego powodu, że musimy znowu sobie zdawać sprawę, że grzech wszedł przez podważenie Bożej obietnicy. Boża obietnica brzmiała: uprawiajcie ten ogród, tu jest wszystko dla was, możecie ze wszystkiego korzystać. Tylko, żeby był wybór w waszym życiu jakiś, jest jedno drzewo. Musi być. Ktoś powie, po co to drzewo tam było zasadzone? Ono musi być, żeby był wybór. Bo zawsze będziesz atakowany tym, że to, co widzą twoje oczy, jak pamiętacie, Ewa zobaczyła, posłuchała, zobaczyła, że jest miłe, że jest przyjemne i skoncentrowała się na tym jednym drzewie, podczas kiedy wszystkie były do korzystania, ale z tego jednego było zastrzeżenie. Ale chodziło o to... Ale chodziło o to, żeby pozostał wybór w życiu człowieka. Z obietnicami jest tak samo. Bóg chce odwrócić ten proces, mówi: uwierzcie mi. No ale jak uwierzyć, jeżeli nie widzę? Na początku, wiecie, sypie się manna z nieba. Jest wszystko, bo ty musisz na początku uwierzyć. I na początku ty nawet nie wiesz, że są Boże obietnice. Ty po prostu się uchwyciłeś Boga i Bóg ci błogosławi nawet ponad miarę tego, co byś się spodziewał. Ale później chce, żebyś odkrył Jego Słowo i uwierzył w te Słowo, żeby to, co się dokonało w Ogrodzie Eden, zostało odwrócone. Żeby zawierzyć Mu w sprawie tego jednego drzewa, drzewa żywota, jakim jest krzyż. Tu jest proces odwrotny, prawda? Tam było jedno drzewo, które powodowało upadek, to jest jedno drzewo, które daje życie. Żebyś odwrócić ten proces i żebyś uwierzył w to, że jeżeli z tego drzewa, do tego drzewa przyjdziesz, to będziesz żył. I rozpoczyna się taki proces przez całe życie, kiedy idziemy, odkrywasz nowe tajemnice, obietnice. Najczęściej dzieje się dlatego, że my mamy potrzeby. Jak mamy potrzeby, szukamy obietnicy. Jak nie mamy potrzeby, to my tak specjalnie nie traktujemy. Jest napisane, ale ja sobie radzę, ja sobie radę dam, o mnie się nie martw. Ale jak ktoś powiedział, ale ja sobie rady nie dam. Ja nie chcę sobie nawet rady dać. Ja chcę być w zależności. Ludzie mówią czasami o tym, że wiesz, no mam taką potrzebę, my tu się modlimy o potrzeby. Oczywiście, że jak słyszę o 1000 potrzebach dwóch ludzi, to ja nie jestem w stanie tego przetrawić. Ale Bóg tak. Mało tego, Bóg nawet oczekuje, że ty w swoich potrzebach, może nawet stwarza ci te potrzeby, żebyś przychodził do Niego. Żebyś odkrył obietnicę, żebyś się chwycił tej obietnicy i żebyś za nią podążał. A wszystko dookoła będzie się temu sprzeciwiać. W pierwszej królewskiej jest opisany moment otwierania świątyni. Świątynię wybudował nie Dawid, tylko jego syn Salomon. Ale na co się w czasie otwarcia świątyni powołuje Salomon, modląc się do Boga? Teraz więc, Panie Boże Izraela, dotrzymaj swemu słudze Dawidowi, memu ojcu, obietnicy, którą mu dałeś, kiedy mówiłeś, nie zapraknie ci przede mną potomka, który zasiadłby na tronie Izraela, jeśli tylko twoi synowie będą strzec swej drogi, postępując przede mną tak, jak ty postępowałeś przede mną. A teraz, Boże Izraela, proszę cię, niech będzie potwierdzone twoje słowo, które wypowiedziałeś do swego sługi Dawida, mego ojca. Co robi Salomon? Salomon odkrywa dziedzictwo, które ma. Słuchajcie, my tak samo jesteśmy czyimiś potomkami. Przez wiarę, jak się okazuje, jesteśmy potomkami Abrahama. Tak naprawdę, ponieważ Jezus jest tym obiecanym potomkiem i Abrahama, i Dawida, a my umarliśmy i zostaliśmy zanurzeni w osobę Jezusa Chrystusa, jesteśmy w Nim skryci, my stajemy się dziedzicami Bożych obietnic. I teraz co? A ja o Bożym świecie nie wiedziałem, ja mam tu spadek zapisany, to mnie ktoś informuje, w kościele ciągle mi mówią, żebym się zgłosił, bo jest jakieś dziedzictwo dla mnie, ale ja niczego teraz nie potrzebuję, panie, ja muszę tu pójść do roboty, ja muszę się ogarnąć jakoś w życiu, a mnie tu każą jakieś obietnice, mnie to niepotrzebne, ja się zrzekam tego, no nie? Możesz spadek odrzucić, ale jak ci jest naprawdę źle, to z powrotem zaczynasz szukać odpowiedzi na to, co ci się dzieje. Ty szukasz po prostu obietnicy. Bóg zawsze prowadził swój naród wybrany poprzez obietnice. Dawał im obietnice i albo wierzą obietnicom, które się w czasie będą spełniać, albo okolicznościom, przez które przechodzą. A okoliczności są po to, żeby je pokonać. I gdy Salomon skończył zanosić do Pana wszystkie te modlitwy i prośby, powstał sprzed ołtarza Pana, gdzie klęczał i ręce wyciągał ku niebu, stanął i błogosławił całe zgromadzenie Izraela, mówiąc donośnym głosem: błogosławiony niech będzie Pan, który dał odpoczynek swemu ludowi Izraela zgodnie z tym wszystkim, co powiedział. Nie uchybił jednemu słowu ze wszystkich swoich dobrych obietnic, które wypowiedział przez sługę swego Mojżesza. Salomon się powołuje na to, co Mojżesz zapisał, czego ci, którzy byli przed nim, nie doświadczyli, ale obietnice się prędzej czy później spełniły. Niektóre się spełniły za ich życia, niektóre po ich śmierci, ale Słowo Boże zawsze się spełnia. Nie ma innej opcji. To, co Bóg powiedział, zawsze się spełni. Do tego, żeby dziedziczyć tylko obietnicę, jest potrzebna oprócz wiary cierpliwość. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazał tę samą gorliwość, żebyście mieli pełnię nadziei aż do końca, abyście nie byli leniwi, jest w innych tłumaczeniach, gnuśni, w naszym tłumaczeniu tutaj ociężali, ale naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Gdy bowiem Bóg dał obietnicę Abrahamowi, a nie miał nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc, przysiąg na siebie samego, mówiąc: zaprawdę błogosławiąc, błogosławić ci będę i rozmnażając, rozmnożę cię. A ponieważ tak cierpliwie czekał, dostąpił spełnienia obietnicy. Abraham cierpliwie czekał i ostatecznie Izaak mu się urodził. Ale my, patrząc na tych, którzy byli przed nami, możemy się jednego nauczyć. Słuchajcie, nie wszystko dzieje się od razu. Ale tym bardziej wtedy potrzebna ci jest wytrwałość w wierze, czyli cierpliwość. Ty wierzysz, ale twoja wiara będzie próbowana w tej sprawie. Nie odrzucajcie więc waszej ufności, która ma wielką zapłatę. Potrzeba wam bowiem cierpliwości, abyście wypełniając wolę Boga, dostąpili spełnienia obietnicy. Bo jeszcze tylko bardzo krótka chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. Ktoś powie: bardzo krótka chwila. To bardzo krótka chwila, jak mówisz do dzieci: pojedziemy do cioci, siadajcie do samochodu, jedziemy na drugi koniec Polski, to zaraz dojedziemy, no nie, przez kilka godzin. To, no, jak powiesz, że to będzie 12 godzin, to dziecko nawet nie kuma, co to znaczy te 12 godzin, ale w trakcie będzie cały czas dopytywać: długo jeszcze? Jak długo jeszcze? Długo jeszcze. Jeżeli ktoś z dziećmi jeździł gdzieś na dalsze trasy, to jest najbardziej uciążliwa rzecz w czasie podróży. To są pytania o to, jak długo. Dlatego my podróżowaliśmy na przykład nocą z dziećmi na jakieś wyprawy, żeby spały. Może być ciemno, mogą mi ślepić, oślepiać wzrok, może być deszcz, plucha, ale ten komfort. Jadę, nikt mi nie pyta, jak długo jeszcze. Bo ja sam nie wiem, jak długo jeszcze. Ja sam jestem zniecierpliwiony. Ale potrzeba wam cierpliwości, abyście wypełniając wolę Boga, dostąpili spełnienia obietnicy. Piotr mówi w swoim liście, że wiecie, że w ostatecznych czasach przyjdą ludzie, którzy będą postępować według swoich własnych pożądliwości i będą mówić, i co z obietnicą Jego przyjścia? Przecież my tutaj cały czas mówimy o tym, Pan powraca, Pan przyjdzie. Człowieku, 2000 lat minęło i nie przyszedł, i kiedy przyjdzie? No może jutro, no to ubierzmy się w białe szaty, weźmy palmy, wyjdźmy na wzgórze powitać Go. Wiecie, niektóre grupy religijne zbiły na ten kapitał, że próbowały określić, kiedy będzie ten powrót, tak? Ale jak się zawiedziesz raz i drugi, bo ci obiecywali, tylko pytanie, czy Bóg ci to obiecał? Bo może ludzie ci obiecywali, interpretując Boże Słowo, na swój własny użytek, dla pozyskania ciebie, tak? Co z obietnicą Jego przyjścia? Bo odkąd zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak od początku stworzenia. Tego bowiem umyślnie nie chcą wiedzieć, że niebiosa były od dawna i ziemia z wody i w wodzie stanęła przez Słowo Boże, przez które ówczesny świat zalany wodą zginął, a obecne niebiosa i ziemia przez to samo Słowo są utrzymane i zachowane dla ognia na dzień sądu i zatracenia bezbożnych ludzi. Ale niech to jedno, umiłowani, nie będzie przed wami zakryte, że jeden dzień u Pana jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan ze spełnieniem obietnicy. Jak niektórzy uważają, że zwleka, ale okazuje względem was cierpliwość. Ty potrzebujesz cierpliwości, żeby dziedziczyć, ale On ma też cierpliwość względem ciebie, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do pokuty, do zmiany sposobu myślenia. Jak złodziej w nocy przyjdzie dzień Pana, w którym niebiosa z wielkim hukiem przeminą, a żywioły rozpalone ogniem stopią się, a ziemia i dzieła, które są na niej, spłoną. Ktoś mówi, głupi rybak napisał może o wybuchu jądrowym, może o czymś innym, trudno powiedzieć. On sam nie wiedział, o czym pisał, ale już nie wodą zalane, tylko w ogniu spłoną. W jakichś okolicznościach ta ziemia i dzieła ludzkie na niej znikną. Ilekroć jestem w jakiejś, oglądam wspaniałe budowle w jakimś muzeum, widzę jakieś dzieła sztuki, myślę sobie, ile ludzie się tutaj natrudzili, żeby to stworzyć. A i tak będzie zniszczone. I konserwacja zabytków nie pomoże. Tyle upadłych jakichś zabytków potrafimy odrestaurować i one są do użytku i cieszą nasze oczy, a i tak ponownie będą zniszczone. I chciałem wam powiedzieć, że to też jest prawda, o której nam Boże Słowo mówi, ale przede wszystkim Boże Słowo mówi o tym, że jest obietnica Jego powrotu. Ale bowiem Syn Boży, Chrystus Jezus, którego wam zwiastowaliśmy, ja i Sylwan i Tymoteusz, nie był równocześnie tak i nie, lecz w nim było tylko tak. Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje tak. Dlatego też przez niego mówimy amen ku chwale Bożej. W Jezusie Chrystusie wszystkie Boże obietnice znajdują spełnienie. Nawet jak mówimy o potomku, mówiliśmy o potomku Abrahama, ale tak naprawdę Jezus w linii dalej jest potomkiem Abrahama. I wszystko to przepowiadało. Dla Dawida obietnice o potomku też dotyczyły Mesjasza. W Jezusie Chrystusie wszystkie Boże obietnice znajdują swoje spełnienie. Piotr napisał, jako że Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał do chwały i cnoty. Przez to zostały nam dane bardzo wielkie i cenne obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy zepsucia, które wskutek pożądliwości jest na świecie. Ten werset mówi o tym, że Boże obietnice są między innymi po to, abyście się stali uczestnikami boskiej natury. Jeżeli ty nie masz Bożych obietnic, nie uchwyciłeś się ich i nie podążasz za nimi, to jesteś narażony na skażenie pożądliwości, jaka występuje na tym świecie. Bo ty i tak za czymś będziesz podążał. Ale one są dane ci po to, abyś stał się uczestnikiem boskiej natury. Boska natura przejawia się w tym, że masz cierpliwość, łagodność, ustępliwość. To są cechy, które się kształtują w czasie, kiedy ty oczekujesz spełnienia Bożej obietnicy, ale jeszcze nie widzisz, że ona się spełnia. te Boże obietnice i Twoja osobista wiara w te obietnice przemienią Twoje życie. Jeżeli ich się uchwycisz, jeżeli Ty tylko wierzysz, że one istnieją, to jest niewystarczające. Wszyscy ci, którzy zostali ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma Żyda, nie ma Greka, nie ma niewolnika, ani wolnego mężczyzny, ani kobiety. Wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. A jeśli należycie do Chrystusa, to jesteście potomstwem Abrahama, a zgodnie z obietnicą dziedzicami. No, dziedzicu, dziedzice, jak tam? Jak tam wasze dziedzictwo? Wiecie coś na temat swojego dziedzictwa? No staramy się poznawać, tak? Ale ja taki jestem nieśmiały. Ja tak, mi niczego nie potrzeba. Mi wystarczy tylko, jestem takim minimalistą. To nie jest dobre nastawienie. Bóg nie po to dał obietnice, żeby one w próżni. On dał ludziom obietnice. Po to, żeby wierzyli Jemu. Żeby zawierzyli, żeby uchwycili się i stoczyli bój wiary za życia. Żeby pokonali przeciwności i umarli w wierze, nawet nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice. Bo o tym mówi też Boże Słowo. Bo lepiej, jak masz umierać w jakikolwiek sposób, może wyobrażasz swoje, teraz święto zmarłych się zbliża, może wyobrażasz sobie jakoś swoją śmierć w przyszłości, to ja życzę ci jednego, żebyś umarł w wierze. Ktoś powie, no frajer, wierzył i za życia tego nie otrzymał. Ale Bogu się podobał. Zdobył chlubne świadectwo dla swojej wiary, ponieważ do końca wierzył. I powiem wam, w życiu jest tak, części się spełnia, części się spełniło, a niektóre, w które wierzysz, do końca życia ci się nie spełnią. Bo one sięgają dużo dalej niż twoje życie. Nawet w kwestii przyjścia Pana Jezusa, my mówimy, że za chwilę powróci, ale ja nie wiem, bo może za twojego życia nie powróci. Ale ty musisz wierzyć, że On nadchodzi, że On powraca. Ty musisz się o to modlić i musisz tego oczekiwać. Czy znasz obietnicę Boga? Może znasz na przykład takie. Dzieci, bądźcie posłuszne waszym rodzicom w Panu, bo jest to sprawiedliwe czci ojca i matkę. Jest to pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze powodziło, abyś żył, abyś długo żył na ziemi. Fajne, co? Ja też często myślę sobie, nawet jeżeli nie dlatego, że Bóg powiedział, że należy czcić ojca i matkę, to dlatego, żeby przedłużyć sobie życie, warto ich czcić. Widzicie motywację jakąś w tym? I ktoś powie, nie, ja taki interesowny nie jestem, ja tam za pieniądze nie, tu w kościele, to tam, nie, ja tak wszystko za darmo, ja tu Bogu służę. Ty to możesz sobie nasłużyć się Bogu. Ty możesz się nadeklarować Bogu i za chwilę wszystko to runie. Bóg nie oczekuje od ciebie deklaracji i obietnic. Bóg oczekuje wiary w Jego Słowo, w Jego dobre Słowo. Bo wiara w Boże obietnice to nie jest tylko wiara, uważaj, bo pałka z nieba spadnie. Uważaj, bo cię za ten grzech spotka kara, ty cholero jedna, ty. To jest ludzka obietnica. Boża obietnica inaczej. Boże ostrzeżenia oczywiście są. Nie rób, dziecko, tak. Po co tak masz robić? Po co masz konsekwencje tego mają spaść na twoje życie? Popatrz, co ci obiecuję. Pójdź za tym. Posłuchaj mnie. Boże obietnice to jest dobre słowo, a nie złe słowo. Nawet jeżeli w Bożym Słowie czytasz ostrzeżenia, to nie są to jeszcze obietnice. To nie jest to, czego powinien się uchwycić. A może takie, którego my w Kościele Zielonoświątkowym no chyba znamy. Oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. I kiedy nastał Dzień Zielonych Świąt, Piotr mówi, upamiętajcie się, niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy z dala, ilu ich Pan nasz Bóg powoła, czyli również do nas, tak? Jak tu jesteśmy, ja to wielokrotnie, jeżeli już z kimś się modlę, powiedzmy o Chrzest Duchem Świętym, to mówisz, musisz uwierzyć, że to jest obietnica również dla ciebie. Zobacz, co jest napisane. Dla wszystkich? Ilu ich powoła? Boże obietnice przez wiarę w Jezusa Chrystusa stają się twoim udziałem, jako potomstwa Abrahamowego. Wiesz, bracie, to jest zbyt skomplikowane dla mojego rozumu. Co ty pleciesz? Ja i Żydzi, ja co ja mam z nimi wspólnego? No właśnie. No właśnie to masz wspólnego. Ja wiem, że ich diabeł cały czas, narody ustawia przeciwko nim, ich jeszcze najgorsze czeka. Ale prawdą jest, że oni mają nadane przymierza, zakon, obietnice. I jak myślę sobie, naród wybrany dostał obietnicę, a jaki polski naród, co polski naród dostał? A polski naród dostał wiarą ukorzyć rozum. Takie religijne, religijną wersję wiary, taką od człowieka. Będziesz dobrze postępował, Bóg za dobre wynagradza, za złe karze. Taka prawda, no nie? No to chyba jest logiczne. Ale tak coś z łaski za darmo to jest kompletnie nielogiczne. Ale to jest w Bożym Słowie. Bo zbawieni jesteście przez wiarę z łaski Bożej. Nie ma innej drogi. I teraz wierzysz, nie wierzysz, będzie cię to łamać, będzie ci to się zgadzać, nie zgadzać. Musisz to przyjąć. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy Bogu, zrobił z Niego kłamcę. Wyobraź sobie, że jeżeli Bogu nie wierzysz, myślisz sobie, wiara to jest takie coś. Ja taki niepewny siebie, niepewny wiary. To niedobrze. Bo ty możesz przez takie głupie podejście, przez takie mało zaangażowane podejście do Bożego Słowa, w pewien sposób swoim życiem uczynić Boga kłamcą. Kto nie wierzy Bogu, zrobił z Niego kłamcę, bo nie uwierzył świadectwu, które Bóg dał o swoim Synu. A to świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne. A to życie jest w Jego Synu. Kto ma Syna, ma żywot, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne i abyście wierzyli w imię Syna Bożego. Kto wierzy, poświadczył, że Bóg mówi prawdę. Jeżeli bierzesz Bożą obietnicę i chwytasz się jej i podążasz za nią, to może ci z boku ktoś, wiesz, popuka cię w głowę, ale nie chodzi o to, jakie wrażenie robisz na ludziach. My czasami chcemy zrobić swoją wiarą wrażenie na ludziach. Ty na Bogu zrób wrażenie. A wiesz, co robi na Nim wrażenie? Twoja determinacja do tego, aby Mu wierzyć, bez względu na okoliczności. To nie znaczy, że zaraz się szarpiesz czymś. Po prostu rzeczy się dzieją, wszystko idzie pod górkę, wszystko jest nie tak. Wszystko nie tak, jak myślałem. Boże, ale ja Ci wierzę. Ja wierzę w to, co jest napisane. Ty musisz się do tego słowa zbliżyć. Ty musisz to wykopać, ten testament, Stary i Nowy Testament. Co to jest? To jest dziedzictwo, tak? Stare i Nowe Przymierze, tam są obietnice. Musisz je odnaleźć i musisz się ich uchwycić. I najczęściej zaczynamy kopać i szukając obietnic dla swojego życia wtedy, kiedy mamy potrzebę w czymś. Chwała Bogu za potrzeby w naszym życiu. Jeżeli byś był bez potrzeb, to byś cały i zdrowy, cały świat pozyskał i cały i zdrowy poszedł na zatracenie. Ale że masz potrzeby, ja myślę, że większość z was, jak tutaj jest, was coś po prostu gniecie. Was gniotło, zanim przyszliście, a teraz może jeszcze bardziej was gniecie niż wcześniej. Może jeszcze wam jest trudniej niż wcześniej. Ja to często sobie myślę. Ja kiedyś to po prostu miałem lżejsze życie, Panie. Dlaczego mi tak ciężko? Dlaczego mi tak trudno? Właśnie dlatego. Wszystko się sprzeciwia w tym świecie Bożym obietnicom. Wszystko mówi. I my wolimy słuchać obiecanek, cacanek. My włączamy telewizję, internet, cokolwiek. My to czytamy i my temu na swój sposób wierzymy. Może na chwilę nie temu, to za chwilę czemuś innemu, bo znowu coś podadzą i będziemy tak skakać z tematu na temat i tak życie nam przeminie. Ale jak wziąć Boże Słowo i się go uchwycić, to jest nam tak ciężko. Bo kiedy przychodzą przeciwności, to my chcemy zrezygnować. Ale Boże Słowo mówi, że boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne nam do życia i pobożności, dając nam Boże obietnice w jednym celu, abyśmy się stali uczestnikami boskiej natury. Człowiek, który żyje obietnicami Bożymi, ma coś z natury Boga w sobie. Czy uchwyciłeś się obietnic Boga i czy podążasz za nimi? Zadam ci na koniec takie pytanie. Zadaj sobie teraz to pytanie. Ono jest tutaj napisane. Czy masz jakieś na dzisiaj, na przykład żyjesz jakimiś obietnicami? Te pytanie może się okazać, że nie masz na nie odpowiedzi pozytywnej. To, no, tak wierzę w Pana Jezusa, no po prostu. Ale tak konkretnie. Zobacz, ile jest w Bożym Słowie obietnic. Bóg zawsze prowadził swój lud, dając im obietnice. I życie zawsze się przeciwstawiało wierze w te obietnice. Pomyślmy sobie. Jak przeczytacie w Dzieje Apostolskie i zobaczycie, ilekroć tam apostoł Paweł występował do swoich rodaków, zawsze powoływał się na obietnicę. Tutaj przed Żydami w Cezarei Pizdyjskiej, czy później Pizdyjskiej, czy przed królem Agrypą i Festusem, kiedy mówi, on mówi: teraz stoję przed sądem, ponieważ pokładam nadzieję w obietnicy danej przez Boga Ojcom naszym, której spełnienia spodziewa się dostąpić naszych 12 pokoleń, modląc się żarliwie dniem i nocą. Z powodu tej nadziei oskarżają mnie Żydzi o królu. On się zawsze powołuje na to, że są dobre słowa skierowane do narodu wybranego, których on się uchwycił. A ponieważ wszystkie mają spełnienie w Jezusie Chrystusie, oni nie rozpoznali Mesjasza, on ich przekonuje do tego, że słuchajcie, to jest kontynuacja Bożych obietnic. Ale jeżeli do ciebie dotarła ta prawda o Mesjaszu, że Bóg dał życie i ono jest w Jego Synu, to chciałem ci powiedzieć, że to, co jest w objawionym Bożym Słowie, jako obietnice, są również dla ciebie. Nie bądź bierny. Uchwyć się. Uchwyć się, znajdź sobie obietnicę i zacznij żarliwie modlić się o spełnienie ich, zabiegać o nie, przeciwstawiać się w swoim życiu temu, co widzą twoje oczy, a pragnąć tego, co mówi Boże Słowo. I to nie chodzi o to, że ty sobie dowolnie tam wybierasz, ale pomódl się szczerze przed Bogiem. Niech ci da swoje obietnice. Niech Pan ci da swoje obietnice. Abyś mógł się ich uchwycić, bo w ten sposób unikniesz skażenia, które jest na tym świecie wywołane ludzką pożądliwością. Zobaczysz, zmieni się twoje nastawienie do życia. Ty będziesz inaczej postrzegał. Jak widzę, tyle jest ciekawych rzeczy wokół. Nie wiem, może już z powodu wieku też się człowiek wypalił z niektórych rzeczy. Ale to mnie nie cieszy, tamto nie, to jest bez sensu. Nie chodzi o to, że tylko z perspektywy tego, jak mało czasu zostało, zajmowanie się tym, to jest chybianie celu. Zmienia się twoje życie, zmienia się twoja natura, twoje nastawienie i najważniejsze, żebym może i naiwnie, ale dobieg do końca, wpadł na metę pełen wiary. Wstańmy. Boże Wszechmogący, dziękujemy ci za to, że ty posłałeś swoje słowo wcielone, swojego Syna Jezusa Chrystusa. Ale dziękuję ci za to też, że ty na nowo posyłasz każdego dnia swoje słowo, które nas ratuje i ożywia. Dziękuję ci za każde dobre słowo, za każdą twoją obietnicę, że ty dajesz nam to, abyśmy mogli się tego uchwycić, abyśmy mogli za tym podążać, abyśmy ostatecznie stali się uczestnikami twojej boskiej natury. Abyśmy nie żyli tak, jak żyliśmy do tej pory, a żebyśmy nie byli w życiu pasywni. Abyśmy mieli tą odwagę wierzyć ci do końca. Zmagając się z sobą, zmagając się z okolicznościami, ale szukając upodobania w twoich oczach. Tak jak mówi twoje słowo, że bez wiary nie można podobać się tobie, albowiem każdy, kto przystępuje do ciebie, musi wierzyć nie tylko w to, że ty istniejesz, ale również odpłacasz tym, którzy ciebie szukają. Ty odpłacasz tym, którzy ciebie szukają. Jesteś wynagradzającym. Dziękuję ci, Panie, że tą odpłatą jest to, że obietnice się spełniają. Twoje obietnice się spełniają. Taki amen. Zawsze. Zawsze, ilekroć ty wypowiedziałeś jakieś słowo, ono na pewno się spełni. My w to wierzymy absolutnie. jesteśmy tego pewni, tego się trzymamy, za tym podążamy. Umocnij nas w przywiązaniu do siebie i do Twojego słowa. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa prosimy Cię o to. Amen. Amen. Dziękuję, bracia i siostry, że przyszliście. To, co powiedziałem wcześniej, bądźmy w kontakcie, tak? Ten kontakt musi być obustronny. Szukajmy informacji o tym, jakie są plany, jak zrobimy to w następną niedzielę. Jeżeli się uda nam zdobyć internet o odpowiedniej przepustowości, to być może, że w jakiejś przyszłości będziemy robić streaming, tak? Czyli z nabożeństwa będzie transmisja. Ale z powodu tego, że nie wszyscy możemy być na tym miejscu razem, to ponownie potrzebujemy informacji. Jeżeli będzie większa grupa, no to być może, że będzie jakieś kolejne nabożeństwo albo zrobimy rotację, tak? Co drugą niedzielę, skoro i tak decydujemy się, żeby zamieszczać to w internecie. Bądźcie zdrowi i wierzcie Panu bez względu na wszystko. Amen.